with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui Idobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 80 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 80 lat. Naszych programów można słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na grudzień Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby doświadczenie cierpienia było okazją pozwalającą zrozumieć sytuację niedostatku i bólu, które są udziałem osób samotnych, chorych i w podeszłym wieku. Oraz aby pobudzało wszystkich do wielkodusznego wychodzenia naprzeciw ich potrzebom. Oraz intencję misyjną, aby narody świata otworzyły drzwi Chrystusowi oraz Jego Ewangelii pokoju, braterstwa i sprawiedliwości. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o to, abyśmy jak Maryja Niepokalana stawali się przybytkiem Emanuela, Boga z nami, wnosząc nadzieję i radość w życie naszej młodzieży.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc grudzień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę grudnia. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Od Wigilii Bożego Narodzenia trwa nasza nowenna do Dzieciątka Jezus. Modlimy się w nadesłanych przez Was intencjach, które złożyliśmy w żłóbku Dzieciątka Jezus w naszej kaplicy. Dziękujemy Wam serdecznie za wspieranie apostolstwa godziny różańcowej. Przeżywamy oktawę świąt Bożego Narodzenia. Dlatego dzisiaj dla lepszego przeżycia tajemnicy Bożego wcielenia przyjrzyjmy się dziwnym okolicznościom, które towarzyszyły narodzeniu Zbawiciela.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Niedawno
zasiadaliśmy do wigilijnej wieczerzy, a o północy udaliśmy się na pasterkę, czyli na mszę świętą, która swą nazwą upamiętnia pokłon pasterzy, pierwszych ludzi, którzy spotkali swego Zbawiciela i złożyli mu hołd. Udział w pasterce jest dokończeniem wigilii, wynagrodzeniem za obojętność ludzi, którzy w tamten pamiętny dzień w Betlejem odepchnęli od drzwi Józefa i Marię szukających noclegu. Przyszedł do swojej własności, a swojego nie przyjęli, notuje święty Jan w swej Ewangelii. A ponieważ nie było dla nich miejsca nawet w gospodzie, Maria porodziła swego pierworodnego syna w stajni, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. Święty Jan pisze dalej: tym jednak, którzy go przyjęli, dał moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Oto dlaczego przerwaliśmy swój nocny spoczynek i jak pastuszkowie nawiedziliśmy Jezusa Chrystusa i Marię, abyśmy również otrzymali moc stania się dziećmi Bożymi. W takim też celu słuchaliśmy pasterki odprawianej przez Ojca Świętego w Rzymie. Dla lepszego przeżycia tajemnicy Bożego Wcielenia przyjrzymy się dziwnym okolicznościom, które towarzyszyły narodzeniu Zbawiciela. Pogadankę tytułuję Cesar August i Jezus Chrystus. Daleka i uciążliwa była droga świętego Józefa i Marii z Nazaretu do Betlejem. Wynosiła 80 mil, jak z Buffalo do Toronto, i biegła przeważnie poprzez góry. Marian, już w 9 miesiącu ciąży, postanowiła iść z Józefem, aby w czasie rozwiązania mieć w nim opiekuna i pomocnika. Do wyprawy zmusił ich dekret rzymskiego cesara Augusta i tradycje narodowe. Rozporządzenie cesarskie głosiło, że ma być wpisany cały świat, to znaczy świat cywilizowany, objęty granicami Imperium Rzymskiego, na które składały się wszystkie kraje dookoła Morza Śródziemnego i w Małej Azji. Poza tymi granicami rozciągały się już krainy zamieszkałe przez niespokojne ludy barbarzyńskie, ciągle napływające z głębi Azji. Judea, stanowiąca część Syrii jako kolonia rzymska, była również obowiązana poddać się spisowi ludności. Cesarze rzymscy zarządzali spis ludności regularnie co 14 lat. Na papirusach zachowały się po dziś dzień wszystkie spisy ludności Cesarstwa Rzymskiego z okresu od 20 do 270 roku naszej ery. Cesarze chcieli się przez nie dowiedzieć, ile wojska mogą zmobilizować na wypadek wojny i ile ściągnąć podatków od swoich podwładnych na rozbudowę imperium, zabezpieczenie jego granic i nowe podboje. Żydzi byli zwolnieni od obowiązku służby wojskowej, ale nie od podatków. Buntowali się przeciwko spisowi ludności, uważając, że żaden śmiertelnik nie ma prawa ich zaliczyć ani ściągać podatków, ponieważ są własnością Boga. Tylko do Niego należą. To też podczas spisów dochodziło nieraz do poważnych rozruchów. Święty Łukasz podaje, że podczas drugiego spisu ludności, kiedy Jezus był młodzieńcem, Rzymianie krwawo stłumili powstanie Judasza Galilejczyka. Według tradycji każdy Żyd, głowa rodziny, musiał się zapisać w miejscowości, skąd pochodził jego ród. Dla Józefa, który pochodził z rodu Dawida, tą miejscowością było Betlejem. Pierwszy spis ludności, zanotowany przez świętego Łukasza, przypadł na rok 8 przed naszą erą, a więc w roku narodzenia Pana Jezusa. Łukasz wspomina, że gubernatorem Syrii był wtedy Kwiriniusz. W rzeczywistości jednak objął on urząd gubernatora 2 lata później, w roku 6, a spis przeprowadzał jako legat cesarza do spraw nadzwyczajnych. Krótko przed narodzeniem Chrystusa cesarz August stał u szczytu swej sławy. W imperium panował pokój rzymski, Pax Romana. Kwit handel. Na drogach lądowych i morskich odbywał się niesamowity ruch wojsk, artystów, handlarzy i kupców. Legiony strzegły przed wyzyskiem i rozbojem. I to wszystko dawało względny spokój, porządek i dobrobyt. To też cesarz miał być z czego dumny. Z tym wszystkim wiązały się też jego ambicje. Marzył o tym, by przejść do historii jako największy dobroczyńca ludzkości. Ambicją tę podsycała między innymi tajemnicza przepowiednia rzymskiego poety Wergiliusza, który w swojej 4. eklodze zapowiadał narodziny cudownego dziecka z przeczystej dziewicy. Miało stać się błogosławieństwem dla świata i zapoczątkować złoty wiek powszechnego szczęścia. Nową erę poeta ujął symboliczny obraz, jak prorok Izajasz. Winnice będą samorzutnie rodzić, lew łagodnie spocznie wśród stada owiec. Kozie wymiona dadzą nadmiar mleka, a drzewa nadmiar owoców. August odniósł tę wróżbę do swojej osoby. Wprawdzie był jeszcze młodzieńcem, gdy Wergiliusz pisał te wiersze, ale jego ambicja była już rozbudzona. A później, już jako cesarz, długie lata czekał cierpliwie, kiedy poeta wskaże światu jego osobę i obwieści, że miał na myśli cesara Augusta w przepowiedni o cudownym dziecięciu narodzonym z przeczystej dziewicy, że uważał go za zbawcę ludzkości. Ale Wergiliusz zdawał się odciągać tym oznajmieniem, więc cesar parokrotnie sam delikatnie go prosił o wytłumaczenie wróżby. Kiedy zaś poeta pluł już krwią i był bliski śmierci, zapytał go wprost, czy on jest tym opatrznościowym dzieckiem, któremu ludzkość będzie zawdzięczać zbawienie i szczęście, czy ktoś inny. Wergiliusz, nie obawiając się już zemsty cesara, w opryskliwy sposób dał mu poznać, że wcale nie miał go na myśli. August zresztą mógł sam dojść do tego wniosku na podstawie innych książek Wergiliusza, których poeta ostro krytykował stan moralny cywilizowanego świata, którego on był rządcą. Pisał poeta sunt lacrymy rerum, rzeczy płaczą. Przedstawiał świat złamanych serc, w którym zło pleni się pod różnymi postaciami, a często uznaje się je za dobro. W całym świecie toczą się wojny. Mało kto ima się pługa, a gleba zarasta chwastami. Wszelkie bowiem żelazo przekuwa się na miecze. Ambicja zaślepiała Augusta. On nie widział łez i nieszczęść ludzkich i nadal wierzył w swoją szczęśliwą gwiazdę. Nawet ogłosił nastanie ery pokoju, a na znak tego rozkazał zamknąć bramy świątyni Janusa na Forum Romanum. Pokój i sprawiedliwość były więc fikcją, której uległ nie tylko August, bo takiej fikcji ulegało wielu innych dyktatorów, jak Aleksander Wielki, Genghis Khan, Napoleon, Hitler, Stalin, którzy, jak na ironię, oczekiwali od swych podwładnych szacunku i miłości. Fikcją tę podtrzymywał również spis ludności. On stwarzał złudny obraz porządku, pokoju, dobrobytu i kultury. Prawdziwy zbawca świata i książę pokoju, za którym tęskniła cała ludzkość, nie przyszedł wśród fanfar i bicia bębnów. Nie w pałacu królewskim w Atenach lub w Rzymie, lecz w małej mieścinie leżącej 6 mil od Jerozolimy, w Betlehem. W zamierzchłych czasach miejscowość nazywała się Efrata, a teraz Betlehem, czyli Dom Chleba, bo leżała na żyznych polach na pograniczu pustyni. Betlejem ma za sobą długą historię. Tędy przeciągał patriarcha Jakub i tu przy drodze pochował swą piękną żonę Rachelę, zmarłą przy porodzie Benjamina. Na tych polach cudzoziemka Rut zbierała kłosy, aż ją sobie upodobał bogaty gospodarz Booz i wziął za żonę. Stąd, poprzez Dolinę Jordanu, mogła patrzeć na masyw gór Moabu, swoją ojczyznę. Najbardziej jednak Betlejem zapisało się w pamięci narodu żydowskiego z racji króla Dawida, który stamtąd pochodził. Wszyscy Żydzi wiedzieli, że według przepowiedni proroka Michajasza z rodu Dawida wyjdzie Mesjasz, Zbawca. Do dziś dnia w Betlejem zachowała się grota, miejsce narodzenia Zbawiciela. Święte to miejsce zachowało się nietknięte aż do naszych czasów dzięki cesarzowi rzymskiemu Hadrianowi, który, chcąc zatrzeć ślady kultu Chrystusa, zbudował nad nim świątynię ku czci bożka Adonisa. Kiedy zaś cesarstwo rzymskie przyjęło chrystianizm w początkach IV wieku, pierwszy cesarz chrześcijański, Konstantyn Wielki, wystawił tu wspaniałą bazylikę, która mimo różnych najazdów i zniszczeń przetrwała do dziś dzień. Prowadzą do niej tak niskie drzwi, że każdy musi pochylić się głęboko. Tak bowiem powinien przystępować do Zbawiciela każdy człowiek na klęczkach. Podnosi nas na duchu fakt, że Zbawiciel najpierw objawił się pasterzom. Chciał przez to podkreślić, że kocha i bierze w obronę biednych, głodnych, zgardzonych, opuszczonych i prześladowanych. Pasterze bowiem należeli do najniższej klasy ludzi, których uczeni w piśmie i faryzeusze nienawidzili, nazywając ich pogardliwie amcharezy, co znaczy lud ziemi. Traktowali ich zaś nie jak ludzi, lecz bydło, zarzucając im, że nie zachowują przepisów i praktyk rytualnych nakazanych przez Torę. W ich oczach amcharezy byli nieczyści. Święty Jan w swej Ewangelii zanotował tę opinię w zdaniu: ten motłoch, który nie zna prawa, jest przeklęty. Pasterze nie mogli zachować wszystkich obmyć rytualnych. Nie pozwalał im na to twardy sposób życia. Lecz Bóg inaczej patrzy na ludzi. Oni pierwsi ujrzeli Zbawiciela, który przez narodzenie w stajni na sianie ośmielił ich do siebie. W oczach Boga pasterze znaleźli łaskę. Z ich trzód bowiem wybierano codziennie baranki do świątyni jerozolimskiej na ofiarę Bogu. Baranki te, według prawa, musiały być jednoroczne i bez skazy. Władze świątyni dbały, żeby baranków tych było zawsze pod dostatkiem, więc musiały mieć dozór nad ich hodowlą, a może nawet trzody były własnością kapłanów służących w świątyni. Jakaż w tym głęboka symbolika. Zbawiciel później nazwie się dobrym pasterzem i stanie się barankiem, który gładzi grzechy świata. Według żydowskiego zwyczaju na wiadomość o narodzeniu się chłopca w jakimś domu miejscowi grajkowie zbierali się w domu szczęśliwych rodziców i witali dziecko radosną muzyką. Ponieważ Jezus urodził się stajencem, w żłobie na sianku, niebo uweselało dzieciątko Jezus pieśniami aniołów. Dlaczego Chrystus obrał sobie ubóstwo stajenki, a potem Golgotę i krzyż? Bo przyszedł na świat nie po to, aby panować, lecz żeby służyć. Zrezygnował z wszelkiego bogactwa i ziemskich ambicji, gdyż jedynym argumentem, który jeszcze nas, grzesznych ludzi, przekonuje i do nas przemawia, jest ubóstwo, pokora i posłuszeństwo. A Chrystus był cichy i pokorny, posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Ktoś powiedział, że Jezus umyślnie zajął ostatnie miejsce wśród ludzi, żeby mu go nikt nie zabrał. Ofiara, jaką złożył, była całkowita. Ofiara z życia. Cesarz August marzył o tym, by przejść do historii jako zbawca świata. Ale był zwykłym, nędznym, śmiertelnym człowiekiem. Dlatego Jezus Zbawca umarł również i za niego, jak za nas wszystkich.
Dzisiaj przypada uroczystość świętej rodziny Jezusa, Marii i Józefa. W sobotę 1 stycznia będziemy obchodzić Nowy Rok. Kościół ustalił na ten dzień święto Najświętszej Bogorodzicy Marii, bo była nam patronką i prowadziła nas zawsze do Jezusa, naszego Zbawiciela. Taka jest racja jej istnienia. Zarazem jest to dzień pokoju. Każdy sumienny chrześcijanin, katolik, ma obowiązek wziąć udział we mszy świętej, aby podziękować Bogu za łaski odebrane w rok poprzednim, a prosić o błogosławieństwo na nowy rok 2011, dla siebie, dla swych najdroższych, ojczyzny, Stanów Zjednoczonych i Kanady, dla ojczyzny naszych przodków znajdujących się w okresie wielkich i trudnych przemian oraz dla całej ludzkości. Hasłem każdego dnia w przyszłym roku powinny być słowa świętego Pawła Apostoła. Dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim. Moim szczególnym życzeniem dla was, drodzy słuchacze i dobrodzieje, jest modlitwa. Przyjdź, Panie Jezu, Ty jesteś pokojem, ładem, miłością, radością, Ty jesteś życiem i szczęściem. zapraszamy Cię do ubogiej stajenki serc naszych, byś się w nas na nowo narodził, dając nam swą łaskę. Zbawicielu drogi, okaż nam swą dobroć i łaskawość, a staniemy się ludźmi dobrej woli. Pokaż nam Ojca Niebieskiego, abyśmy się nie czuli sierotami. Pozostań z nami, aby nam było lżej cierpieć i znosić ciężar dnia. Proszę Cię słowami polskiej kolędy. Podnieś rączkę, Boże, dziecię, błogosław krainę miłą, cała nasza ziemię. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłą swą siłą. Duchowo łamię się z wami opłatkiem, prosząc naszego Zbawiciela, aby serce każdego z nas napełniało darami z nieba, miłością, pokojem, łaską i szczęściem bez miary. Na zbliżający się nowy rok składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Przewodnika, na drodze do Królestwa Bożego, do domu Ojca. Idźmy z nadzieją i miłością w sercu. Bądźmy też apostołami dobroci i miłości. Krzewmy dokoła siebie miłość, radość, optymizm, pokój i wdzięczność. Cieszmy się, że Bóg jest naszym Ojcem, a my Jego dziećmi. Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże, niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Zapraszam was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. pokój i dobro wam wszystkim.